Kiedy pojawiła się ustawa o stowarzyszeniach, to wtedy ten ruch stowarzyszeniowy w naszym kraju zdecydowanie przyspieszył. Pozmieniało się wiele, powstały stowarzyszenia, które potem tworzyły inne instytucje i mieliśmy też proces odwrotny, czyli korzystając z ustawy o stowarzyszeniach, organizacje, które mają wieloletnią już tradycję, tworzyły stowarzyszenia albo dołączały członek stowarzyszeniowy do swojej organizacji. Tak troszkę podobnie jest w przypadku Górniczego Klubu Tenisowego Nafta, który ma wieloletnią już tradycję, a stowarzyszenie, no oczywiście, no funkcjonuje tyle, ile funkcjonować może, od kiedy pozwala na to ustawa. No to zacznijmy od tych początków, bo te początki to chciałem powiedzieć, że ginął w mrokach dziejów, no ale to przesada, choć rzeczywiście trzeba głęboko pogrzebać w pamięci, aby sobie je przypomnieć. Pamięta to wszystko pan Radzisław Nowak, prezes GKT Nafta Zielona Góra.
Jeżeli chodzi o tenis ziemny, to praktycznie zaczął on się w dwóch klubach, w Lubuszance i w Lumelu. Taką historyczną datą jest, może nie wszyscy pamiętają już, ale 1 czerwca 1975 roku, kiedy nastąpiły zmiany administracyjne państwa i z jednego naszego dużego województwa powstało województwo zielonogórskie i województwo gorzowskie. Szczęśliwie się złożyło, że w tamtych latach do Zielonej Góry zawitała nowa firma, Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych Pile, która swoją siedzibę miała w Zielonej Górze i de facto zarządzenie ministra energetyki Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych było w Zielonej Górze. GKT Nafta powstała w zasadzie, czy sekcja tenisa GKT Nafta powstała z inicjatywy władz administracyjno-politycznych. W tym czasie, kiedy nastąpiła zmiana granic naszego województwa, również zmieniano różne dziedziny społeczne, w tym i sport. I wymyślono wówczas, że z tych dwóch słabych sekcji tenisowych Lumelu i Lubuszanki te sekcje połączyć i przekazać je jednemu sponsorowi, który by mógł zajmować się tenisem ziemnym, i wybór padł na właśnie Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze. Na zebraniu założycielskim, o ile dobrze pamiętam cyfry, było około 30 osób, w tym, że w samym rejestrze jest uwidocznionych 5 osób, z tego 3 osoby jeszcze żyją. I to jest taki Mieczysław Białek, Edek Raczyński i Dzisław Korona, którzy dzisiaj mogą potwierdzić czy opowiedzieć, jak tworzyli GKT Nafta. Pierwszym prezesem klubu został ówczesny dyrektor Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych, który był dyrektor Dubiel. Niestety kierował tylko klubem przez 2 lata, gdyż zmarł nagle na zawał. Kierowanie klubem przejął wówczas dyrektor Najbart, a ja przejąłem to w 1986 roku. Już do dzisiaj tym klubem kierując. Jak widać, minęło już, czy mija właśnie 35 lat bycia prezesem klubu. Myślę, że w tym czasie klub miał wiele sukcesów i ma je dzisiaj. Na dzisiaj klub szkoleniem obejmuje około 80 zawodników w wieku od 5 do 18 lat, z tym, że na dzisiaj nasza 18-letnia zawodniczka, czyli Martyna, wyjechała poza granicę województwa. Oczywiście organizujemy wiele turniejów, to nie jest tylko odbycie samych godzin treningowych, ale również organizacja różnych turniejów po to, żeby jednoczyć tą grupę zawodników i zdobywać punkty do klasyfikacyjne. Jeżeli chodzi o sukcesy, Górniczy Klub Tenisowy nafta może pochwalić się naprawdę bardzo wieloma sukcesami. Ja tylko przytoczę liczby bez większych nazwisk, gdyż w tym czasie, w latach tylko 95-2020, nasi zawodnicy zdobyli 86 medali w grach pojedynczych, deblowych, drużynowych, i to od skrzata do seniora. Wyróżnić należałoby aż 45 zawodników. No jest to praktycznie niemożliwe, gdyż nie chciałbym kogokolwiek urazić. Natomiast są to zawodnicy, którzy najczęściej byli dziećmi również usportowionych rodzin. Oprócz krajowych sukcesów, to co należałoby najbardziej chyba uwidocznić, to są sukcesy międzynarodowe. Pierwszym takim sukcesem międzynarodowym jest brązowy medal Renaty Wojtkiewicz, obecnie Renaty Skrzypczyńskiej, żony prezesa Polskiego Związku Tenisowego, która w grze na Mistrzostwach Europy Juniorów, w grze deblowej zdobyła brązowy medal. Nasze sukcesy zagraniczne to piąte miejsce w klubowym Pucharze Europy zdobyte w Barcelonie. Sześciokrotnie nasi zawodnicy zdobywali medale w turnieju Super Masters. Dzisiaj Martyna Kubka jest taką sztandarową zawodniczką, która do końca ubiegłego roku była zawodnikiem GKT Nafta. Dzisiaj przeniosła się do Grodziska Mazowieckiego. Dziewczyna, która nie tylko zdobywała Mistrzostwa Polski, wygrywała turnieje międzynarodowe, ale to, co jest szczególne do podkreślenia, że w pierwszym roku, kiedy przeszła z wieku juniorskiego do seniorskiego, aktualnie, o ile nie spadła, bo nie mam ostatniej klasyfikacji, ale z tego co ja wiem, była sklasyfikowana na 586 miejscu, co jest na 1500 zawodników, które są na listach ATP, to jest skok olbrzymi. No niestety dzisiaj pandemia nie pozwala jej na grę, ale to należy podkreślić, że już jako juniorka jest reprezentantką Polski w tenisie. Te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie baza treningowa. Muszę powiedzieć, że różnie z tym bywało. Pierwsze nasze spotkania były na kortach przy ulicy Bema. Tam było 10 kortów, ale wówczas w planie zagospodarowania przestrzennego miasta znalazło się, że część tych kortów będzie przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe i z tego powodu miasto zabrało Nafcie 7 kortów, bodajże, o ile dobrze pamiętam, pod budownictwo mieszkaniowe, a nam zaproponowano przeniesienie się na korty na ulicę Sulechowską. Na ulicy Sulechowskiej pracowaliśmy na zasadzie zarządzania tymi kortami. Do 1992 roku byliśmy gospodarzami tych obiektów, oczywiście ponosząc koszty utrzymania i remontów tych obiektów. Do dzisiaj są jeszcze ślady naszej działalności, a niewiele mieszkańców wie, nie wiem nawet czy obecny dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu wie o tym, że studnia, którą głębinową ponad 80 metrów była wiercona z inicjatywy klubu GKT Nafta przez ówczesny Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, z pozytywnym skutkiem i stąd obiekty sportowe w Zielonej Górze przy ulicy Sulechowskiej mają własną wodę. Tych różnych robót, które były tam wykonane przez klub, było naprawdę sporo, ale w momencie, kiedy nastąpiła komunalizacja mienia, jak Państwo pamiętają, a przynajmniej znaczna część, przynajmniej i starsza część społeczeństwa pamięta, że wówczas każdy podmiot, który nie miał udokumentowanej własności w księgach wieczystej, przechodziło to na rzecz miasta. Aktualnie trenujemy na kortach przy ulicy Sulechowskiej. Również godne to jest podkreślenia, że dzięki decyzji Urzędu Miasta, prezydenta miasta, obiekty sportowe miejskiego miasta są dla klubów darmowe. To jest wielką pomocą ze strony miasta na rzecz klubu. Dla porównania mogę powiedzieć tylko tyle, że poprzednie władze kazały nam płacić za korty letnie 15 zł za godzinę. W sumie to powodowało koszt dla klubu w granicach 30-40 tysięcy złotych. I to zasługą tej władzy jest to, że mamy za darmo. Również trenujemy na kortach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dżonkowie, szczególnie w okresie zimowym. Źle by było, gdybym przynajmniej parę zdań nie powiedział o kadrze. W 1975 roku kadra została niejako nabyta z klubów, które poprzednio prowadziły tą działalność. I tak na przykład z Lumelu przyszedł pan Dubiel i pan Adamczewski, z kolei z Lubuszanki przeszedł pan Kwitowski i pan Klak. Bywało z trenerami, bywało różnie. Był taki moment, gdzie szczególnie w okresie przełomu lat 80. i 90., gdzie nastąpiła komunalizacja mienia i nie bardzo nawet wiedzieliśmy, gdzie będziemy mogli trenować, zostaliśmy w klubie z jednym trenerem, panem Adamczewskim, i nie wiedzieliśmy nawet, czy prowadzić nabór, czy nie prowadzić naboru, ale ten trudny okres czasu udało się przebyć. Takim momentem zwrotnym w pracy klubu był dr Tajkiewicz, który zrobił badania dla 300 dzieci, badania oczywiście pod względem wydolnościowym i sprawnościowym. Najzdolniejsi zostali przyjęci do GKT Nafta. Drugim takim nazwiskiem, o którym nie wolno zapomnieć, to był Staszek Zamiatała. Postać, która pojawiła się u nas dosyć przypadkowo, ale Staszek jako jedyny w tamtym czasie miał uprawnienia trenerskie i doświadczenia prowadzenia zajęć tenisowych w Szwecji. Jego zatrudnienie dało wszystkim nową jakość treningów. I właściwie ten okres pracy przyniósł wówczas największe sukcesy w tej grupie najmłodszej, czyli młodzików. No i właściwie wiadomo, że żadna firma nie może istnieć bez finansów. Początkowo problem finansów właściwie był mało istotny, dlatego że zgodnie z decyzjami władz politycznych i administracyjnych nowego województwa powstała Wojewódzka Federacja Sportu, która przejęła na siebie obowiązek płacenia trenerom. Oczywiście również baza treningowa była darmowa, czyli praktycznie klub niewielkie koszty ponosił w początkowym okresie. Natomiast w momencie, kiedy kolejna pierestrojka, czyli przełom lat 80. i 90. doprowadziły do likwidacji Wojewódzkiej Federacji Sportu, wszystkie te obciążenia zostały przejęte i musiały zostać przejęte przez klub. Należy podkreślić, że dużą pomocą był ówczesny Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, patron klubu, który bardzo mocno wspomagał działalność klubu. I to pozwoliło nam na takie dość łagodne przejście z tej sfery Wojewódzkiej Federacji na rozliczenia się własne. Obecnie nasze finanse opierają się przede wszystkim na składkach członków klubu. No i muszę podkreślić, że nasze szkolenie w klubie jest najtańszym szkoleniem chyba w całej Polsce. Wszystkie kluby pobierają większe opłaty za szkolenie aniżeli GKT Nafta. No, kierowaliśmy się i kierujemy się tym, że w naszym regionie ludzie nie zarabiają tyle co w Warszawie, w Gdańsku czy w Krakowie. Oprócz tego otrzymujemy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Miasta, z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz to, co nas cieszy i martwi, to jest 1% z odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego. Górniczy Klub Tenisowy Nafta od 2006 roku jest organizacją pożytku publicznego i muszę powiedzieć, że jak do tej pory te wpłaty nie są zbyt wysokie, bo o ile dobrze pamiętam, to za cały ten okres to chyba jest to kwota nie większa jak około 6 tysięcy złotych, ale już za 2019 rok otrzymaliśmy około 4 tysięcy złotych. Czyli być może, że rodzice mają tą świadomość, czy nabyli tą świadomość, że z tego 1% organizacji, odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego, to są pieniądze, które idą dla swoich dzieci, które są zgrupowane w klubie. Bo z tego odpisu można ewentualnie dofinansować pobyt na zawodach, można na szkoleniach w postaci obozów. Są to, jak widać, niewielkie środki, ale być może będzie to coraz lepiej.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.